Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać. Cejrowski.com łamane przez sklep. Co tam jest? No, matę moc. Tu Państwo widzą. Koszulki wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Gra bosa przed świat. Tu. I cała masa innych rzeczy. Yerba. Matę. Rurka do yerby. Naczynie do yerby. Matę, wszystko w moim sklepie. Cejrowski.com łamane przez sklep.
Mogę pochwalić władzę w Polsce? W tym zalewie informacji groźnych, niebezpiecznych, wojennych i tak dalej, co tydzień takie sobie zadanie stawiam, żeby znaleźć coś pozytywnego, co władza zrobiła. Nawet niekoniecznie świadomie, czasami przez zaniechanie albo wygasły jakieś przepisy i się coś odblokowało, ale ze strony rządu jakieś coś dobrego się zdarzyło. Czy urzędującej władzy nawet, to nie musi być rząd, bo to może być urząd gminy. Prawo budowlane. Budowa budynku gospodarczego, to bardzo ważne, do 300 metrów kwadratowych ma być teraz bez pozwolenia. Tylko trzeba zgłoszenie w gminie złożyć, żeby oni wiedzieli, że powstaje coś takiego, czy że powstało i żeby sobie zaznaczyli na mapach. I prawdopodobnie, nie wczytałem się w tę ustawę, będą mieli też prawo weta. Czyli ty zgłaszasz, że chcesz postawić budynek gospodarczy 300 metrów, a oni mają powiedzmy 2 tygodnie czy 21 dni, żeby się zorientować, że ja w tym miejscu jednak nie, bo za chwilę planujemy wywłaszczenia, tam ma droga iść albo cokolwiek, nie? No ale to mnie ucieszyło, że bez proszenia na kolanach władzy, że na własnym gruncie, za własne pieniądze, z własnych pustaków chce postawić w dodatku budynek gospodarczy. Czyli on będzie generował podatki. Bo jakąś działalność gospodarczą będę w budynku gospodarczym, no świnie będę tam trzymał. Czyli gospodarka w dobie kryzysu i inflacji będzie się lepiej kręciła. No to, że już nie muszę teraz prosić na kolanach, jak 300 metrów kwadratowych powierzchni gospodarczej chcę postawić, tylko wymagane jest zgłoszenie. Określone są w tych przepisach wymiary budynku, których nie wolno przekroczyć, nie wiem po co. Dotychczas bez zgłoszenia było, można było budować 150 metrów kwadratowych. To jest nic. 150 metrów kwadratowych to jest szałerek, to tam se chłopi tak stawiał bez pytania kogokolwiek, drewnianą budę, jakąś kurnik czy coś, nikogo nie pytał i nikt mu się nie wtrącał. No 300 metrów to już jest trochę więcej, nie wiem czemu tylko 300. Stawiamy na nie na średnich przedsiębiorców, którzy generują najwięcej podatku, tylko stawiamy na co? No ale to no, pozytywna wiadomość, no, że będę mógł coś postawić na mojej ziemi i generować podatki.
I rozumiem, skoro zobaczyłeś, to będziesz budował.
No już natychmiast napisałem do mojego rządcy na majątku, na folwarku, co stawiamy i gdzie. Bo trzeba szybko wydawać pieniądze, gdyż Glapiński je niszczy jak tylko może i w związku z tym, że mi niszczają te pieniądze, to on je drukuje jednocześnie. No inflacja ogólnie. W całym naszym świecie inflacja. Tak? No, zapytajmy obywateli. Bo władza to oczywiście no, musi przed wyborami mówić, że się zmniejszyła, ale władza to ona sama też ustala, jak obliczać, no. Więc tam nie ufałbym w te, że się to niech obywatel stwierdzi. No, niech porówna rachunek za prąd z zeszłego miesiąca z obecnym, albo ile płacił za kolę, albo niech sprawdzi, czy ta butelka coli w tej samej cenie wprawdzie, ale jakby mniejsza o 150 ml. No, niech obywatel sam stwierdza. Władza nie powinna w ogóle informować o tym, czy inflacja wzrosła, czy spadła. Tylko ludzie sami się zorientują. To teraz o komarach mam opowiedzieć. To
w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,0% w maju, podał GUS. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w maju w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły o 13%. A w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na tym samym poziomie, czytamy w komunikacie. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 18%, nośniki energii wzrosły o 20% w ujęciu rocznym, paliw do prywatnych środków o 9,5% podano w komunikacie.
Czyli informacja o tym, że inflacja zmalała, prawdopodobnie oznacza, że zmniejszyła tempo. Bo podałeś 1,00 oraz kilka wzrostów cen. Czyli inflacja nadal jest i postępuje, ale prawdopodobnie postępuje wolniej, czyli miesięcznie nie plus 5% inflacji, tylko plus 4,5 się zrobiło i oni powiedzieli, że inflacja zmalała. Zamiast powiedzieć, że tempo inflacji zmalało. No, ale nie wiem tego na pewno, tylko słucham tych danych, które podałeś i analizuję na szybko w głowie. No, cztery parametry podałeś, wszędzie wzrosty, tu plus 20, plus 18, w pierwszym było 0,0.
A w pierwszym 0,0.
No to jeżeli w pierwszym, a w żadnym nie było minus, to gdzie inflacja zmalała, na czym zmalała? Na żarciu był plus, to tam na czymś plus 18.
Okej, nie wzrosła. Nie wzrosła, utrzymała się, ale pieniądz nie stracił wartości, więc zmalała inflacja.
Nie, prawidłowo. Nie stracił wartości.
No przez ten miesiąc nie stracił, skoro ceny się utrzymały, to w tym jednym miesiącu pieniądz, który mamy w kieszeni, nie stracił na wartości, bo możemy kupić tyle samo rzeczy w miesiącu maju mogliśmy, co w miesiącu kwietniu. Tak to zrozumiałem, ale to nie jest aż takie istotne. Bardziej istotne
no,
są
ale jeżeli
komary.
Kurs złotówki spada w stosunku do walut zagranicznych, w których mamy długi, to znaczy, że musimy więcej złotówek wydać na obsługę długu zagranicznego, na przykład. Taki pierwszy z brzegu przykład. Więc patrzenie wewnątrz Polski na ceny to jest jeszcze za mało. Trzeba zobaczyć też, jaki jest kurs polskiej waluty na zagranicznych rynkach. Czyli żeby stwierdzić, że waluta jest tak samo mocna jak w zeszłym miesiącu. No jeżeli w zeszłym miesiącu kupowali za grubszą kasę złotówkę, a teraz za cieńszą kasę kupują, znaczy, że złotówka osłabła jednak. Na rynku zagranicznym, a nie na polskim, no ale jednak totalnie osłabła. Na wszystkich naraz rynkach, w tym sensie totalnie. No i tak dalej. Ekonomia jest dosyć łatwa. Powiem państwu, jeżeli nie zajmują się nią profesorowie, tylko otwierasz portfel i tam sprawdzasz siłę złotówki własnej, tej, którą masz, bo dostałeś pensję. Idziesz i coś z tą pensją robisz. I nie potrzeba profesora. Czy w dzisiejszych czasach idziesz ze swoją forsą położyć do banku, żeby twój synek, jak skończy 18 lat, miał jakiś wsad na studia? Czy robisz to teraz ze swoimi pieniędzmi? Jeżeli tego nie robisz, to znaczy, że nie ufasz w siłę tej waluty w długiej perspektywie. I tak dalej, więc to nie profesor, tylko otwierasz portmonetkę własną albo portfel, zaglądasz i stwierdzasz, mam więcej czy mam mniej. Mam poczucie, że to jest dobra waluta i warto w niej trzymać pieniądze, czy idę szybko do kantoru wymienić na dolary albo na złote buliony.
Rozpoczęty tydzień, tylko nie wiem który. Może ten, może jakiś poprzedni. A nie, poprzedni. To dobra, okej, nie czytam. 4,5 złotego za 1 euro. Kurs euro złotówka. Zobaczymy, jaki jest dzisiaj. Mamy Kantor tutaj pod Radiem Wnet, ale oni kupują i sprzedają drożej, kupują taniej, no bo robią interes.
Normalny, no.
Kantor, ale
Bank Narodowy też tak robi.
4,50 za 1 euro. No, jakaś mała stabilizacja na pewno w tym jest.
Euro nie jest dobrym punktem odniesienia, bo to nie jest waluta państwowa i w związku z tym tylko to jest waluta organizacji międzynarodowej. Więc euro jest niedobre. W ramach euro mamy bardzo słabą i bankrutującą co chwilę gospodarkę Grecji. To omawialiśmy w Radiu Wnet lata temu, jak obchodziłeś inną równą różnicę, że Niemcy mają tyle napożyczane do Grecji bankrutującej, że zażądali, żeby Grecja oddała im kilka wysp na własność Niemcom, żeby spłacić jakoś swoje długi. Czyli mamy bardzo słabą, niestabilną, chwiejną, beznadziejną gospodarkę grecką. Grecy tak prowadzą świadomie tę swoją gospodarkę. Jak mieli rupie, kiedy w rupie były w Grecji? Czy co tam? Drachmy, przepraszam.
Drachmy.
Tak, a rupie to w Indiach. Ale to był rupieć, ta drachma. I stąd mi się pomyliły nazwy. To samo liry we Włoszech. To była słaba waluta, kiepski kurs, ale oni żyli z turystyki i w związku z tym pasowało im, żeby ich waluta była cały czas beznadziejna, bo przyjadą turyści i zabiorą swoje dolary i kupią na miejscu tej beznadziejnej waluty trochę, żeby ją wydać. Czyli dolary zostawały w tych krajach, albo marka niemiecka, albo porządne franki francuskie zostawały, bo ludzie na wakacje przyjeżdżały do tych krajów dwóch, o których mówię. I się bardzo im opłacało mieć słabą walutę. to jest niepoglądowe dla większości osób nie zajmujących się ekonomią. To się wydaje, po co ci słaba waluta? Co to w ogóle za koncepcja jest? Taka była tam i bardzo dobrze na tym zarabiali, że mieli słabą walutę. I w tej chwili w ramach Unii mamy euro i nie wiemy, co się dzieje. Czy euro jest mocne, czy słabe? Nie sposób jest stwierdzić, żaden bankier w Unii tego nie... On mówi różne rzeczy, ale nie jest w stanie wziąć kalkulatora i ołówka i policzyć dokładnie, bo pod euro się mieści wciąż jeszcze dosyć mocna gospodarka niemiecka i zawsze słaba i beznadziejna włoska, jakaś tam macedońska i te inne rupiecie, które mamy na południu Europy. No i w jednej walucie masz umieszczone bardzo mocne, twarde rzeczy i takie rozwalające się. No ale to nie jednak... sposób stwierdzić.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Ale jednak wiadomo, jak jest, z ile dolarów za jedno euro możesz kupić i euro jest mocniejszą walutą niż dolar, a jeśli chodzi o relację dolara i złotówki, to złotówka się wzmocniła, czyli możesz złotówkę kupić więcej centów niż mogłeś kupić tydzień temu.
To jest zbyt proste myślenie, drogi Krzysztofie filozofie. Niekoniecznie złotówka się wzmocniła, mógł osłabnąć dolar.
Mógł.
I mówienie, o, złotówka nam się wzmocniła, dlatego że dolary kupujemy taniej. To jest nieprawda. Trzeba sięgnąć głębiej.
Albo nieprawda.
Tak, i trzeba stwierdzić, czy przypadkiem dolar nie osłabł. Bo tak też może być.
Tak, może
natomiast
być.
Porównywanie euro do dolara. Euro jest walutą upadającej organizacji międzynarodowej na pysk. Ekonomicznie tylko w tym zakresie mówię w tej chwili. Natomiast dolar jest z kolei nie walutą amerykańską, tylko walutą światową ciągle jeszcze. I porównywanie tych dwóch bytów jest trudne co najmniej. Jeśli nie kompletnie niemożliwe i bezsensowne. Bo z jednej strony mamy organizację, a z drugiej strony mamy walutę światową. To są dwie kategorie, abyś kurę z gęsią porównywał. To jest trudno zrobić. Jajko gęsie jest większe od kurzego, ale smakuje gorzej. I ludzie nie chcą gęsich jaj za bardzo na jajecznicę, bo wali dziczyzną trochę. Twardy smak ma nieprzyjemny, jajko gęsie do jajecznicy. Wolą jajka kurze, więc co z tego, że kurze jest mniejsze? Kurze jest bardziej częste niż u gęsi. Gęś codziennie nie sadzi jaj. I tak dalej. Więc porównywanie euro z dolarem to jest tak jak porównywanie jajek kurzych z gęsimi. Trudne bardzo. Nie wiadomo, jaki parametr wybrać.
Przekonałeś mnie, chociaż wymienić łatwo, porównać trudno, niech tak będzie, a czy dolar zostanie jeszcze długo walutą światową, to się okaże w najbliższym
już
czasie.
Już może nie jest.
W najbliższym czasie jest szczyt w południowej Afryce. Spotkają się państwa BRICS, ale bez prezydenta Putina, który jednak mimo wszystko obawia się tego, żeby został aresztowany, albo byłby skandal jakiś związany z jego obecnością w RPA, albo nie ma jak dolecieć, albo dopłynąć, nie wiadomo jaki jest powód, a może się pokaże w RPA, tego też jeszcze do końca nie wiemy, ale tam mogą zapaść decyzje bardzo istotne z punktu widzenia tej globalnej gospodarki.
Tak, pod warunkiem, że ktoś je będzie chciał wdrożyć.
To prawda.
To, że mamy taki pomysł. Chińczyk, czyli masowy morderca, praca niewolnicza i chcemy posiąść cały świat. Tak definiujemy na skróty Chiny. Iran. No znowu, terrorysta, broń nuklearna, rozwalmy Zachód, muzułmańskie ataki na chrześcijan i tak dalej. No, Iran nam się nie za bardzo podoba. I pokumali się w sprawie waluty i z ruskimi, z Putinem, to już nie będę wymieniał, dlaczego nam się Rosja nie podoba w Polsce od setek lat i Związek Sowiecki po drodze. No i oni nagle się pokumali i jeszcze wciągnęli do tego Brazylię, bardzo najmocniejszą gospodarkę w Ameryce Południowej, bo największy kraj i też rzeczywiście gospodarczo najwyżej postawiony. Jedyny, który odrzutowce produkuje. A inne kraje Ameryki Południowej tego nie robią. No i oni wciągają nagle do takiej koncepcji, zrobimy walutę światową. Arabię Saudyjską namówili, żeby tam przyjechała przynajmniej posłuchać. No i coś kombinują. Pytanie, czy świat to kupi, co oni wykombinują. Bo to, że oni wykombinują i że się dogadali, to są mocne karty na stoliku. No ale może nikt nie będzie chciał z tej waluty mimo wszystko korzystać. No to spróbują przymuszać tego kogoś, bo Arabia Saudyjska może powiedzieć: my wam ropę sprzedamy, ale tylko za tę nową walutę, bo to jest nasza nowa koncepcja i tak sobie życzymy. A jak nie, możecie nie kupować. No to mogą nas przymusić do tego, żebyśmy zaczęli korzystać z tej waluty. Pytanie, czy ta koncepcja będzie kusząca bez przymusu? Drugie pytanie, czy jakby nie była wystarczająco kusząca bez przymusu, to czy są nas w stanie zmusić? Bo Chińczyk powie: aspiryna tylko za tę nową walutę. Bo tak chcemy, a jak nie, to spróbujcie odtworzyć polfę w Starogardzie Gdańskim i wznowić produkcję aspiryny szybko, bo to jest klucz tutaj. Z dnia na dzień musicie to zrobić, bo my jesteśmy w stanie z dnia na dzień zatrzymać dostawy aspiryny. A bez aspirynki będzie was wszystkich bolała głowa i cały naród będzie błagał, żebyście weszli w naszą nową walutę. Więc pytanie, czy to będzie słodkie samo w sobie, czy będzie słodkie pod przymusem i świat to zaakceptuje pod przymusem, czy też nie wypali kompletnie.
A jeśli byłoby pod przymusem, to co zrobią Stany Zjednoczone, bo to by oznaczało stratę tej pozycji, którą mają od co najmniej 44 roku.
Tak. No, ale oni tracą kolejne pozycje. Nie tylko tę walutową i mają problemów pełno na swoim rynku, plus mają teraz wybory, czyli ogólnie zamieszanie wewnętrzne. I wróg jest wewnątrz Stanów Zjednoczonych, a Chiny jeszcze mają lewary wewnątrz Stanów Zjednoczonych, przeróżne. Więc Amerykanie stracili już wiele pozycji. Stracili strategiczną pozycję w Afganistanie. Lotnisko Bagram pod chińskim nosem. Baza wojskowa, to stracili. Tam cały Afganistan, chrzanić to. Niech się wypasem kus zajmują i to Trump mówił, i Brytyjczycy mówili, i Francuzi, którzy polegli w Afganistanie wiele razy, i Ruscy, którzy się wycofywali z podkuloną kitą. Za czasów chyba Breżniewa to było jeszcze. Czy któregoś tam,
nie,
wszystko
później,
jedno.
Później.
No dobra. Wszyscy, którzy się wycofywali, powiedzieli: zostawmy ich tam z tymi kozami, bo tam się nie da z nimi wygrać. No, ale należało sobie zostawić bazę wojskową. Tak jak Guantanamo na Kubie. Kuba przepadła, Fidel Castro i komuniści wygrali, ale bazę Amerykanie sobie zostawili, utrzymali to. No i strata Ameryki strategiczna, nie tylko taktyczna. To jest ta baza pod nosem chińskim i pod nosem ruskim przecież. Dobra, mocna baza wojskowa. To stracili. Co się w tej chwili dzieje w ramach strat amerykańskich? Otóż Chińczycy trzymali się zawsze na odległość od amerykańskich okrętów wojennych. A teraz były manewry wojskowe tajwańsko-amerykańskie w cieśninach tajwańskich, czyli pomiędzy Chinami kontynentalnymi na północy, a Tajwanem na południu. W skrócie mówię, bo jak państwo na mapę popatrzą, to lepiej widać, że niekoniecznie północ-południe. No i tam były manewry wojskowe. I co się stało? Chiński okręt wojenny zaatakował okręt amerykański nie bronią, tylko zaczął pruć na nich z dużą prędkością, łamiąc wszystkie umowy międzynarodowe, jakie tylko istnieją. Nie tylko wojenne traktaty, nie atakujemy siebie, bo ty jesteś nuklearny, ja jestem nuklearny. Nie tylko traktaty międzynarodowe. Amerykanie popierają Tajwan, Chińczycy chcą pochłonąć Tajwan, no nie możemy się dogadać, to na razie jest status quo, nie ruszamy się nawzajem, nie wchodzimy sobie w drogę. Ale również normalne prawo morskie zostało naruszone, bo okręty na morzu są dogadane. Międzynarodowe prawo morskie mówi, że nie wolno ci się zbliżać do drugiego okrętu A z prędkością zbyt dużą, bo to grozi kolizją, B na zbyt małą odległość. Oba te parametry Chińczycy świadomie złamali, prując na ten okręt amerykański, to w zeszłym tygodniu było. I ten okręt wzywał zgodnie z kodami międzynarodowymi, a Chińczycy mieli tam też tłumaczy angielskich, a Amerykanie mieli Chińczyków z Tajwanu, którzy byli w stanie podawać komunikaty we wszystkich możliwych językach zrozumiałych dla drugiej strony. Pomimo ostrzeżeń, ten chiński okręt pruł. Gdyby Amerykanie nie zwolnili do 10 węzłów, to nastąpiłaby kolizja. To było tak jak na autostradzie nieraz, gnojki w samochodach, czy na ulicach Warszawy były też takie wyścigi na Wisłostradzie. Słyszałem, że dwa samochody prują na siebie, na zderzenie czołowe i zobaczymy, który ustąpi, to jest frajer, ten, który zjedzie na prawo. A ja jadę dalej prosto, mając między kołami linię ciągłą. No to takie zdarzenie miało miejsce. Bardzo podobne do ataków na te drony nad Morzem Czarnym. Że dron zaatakował polski samolot. No to Amerykanie tracą pozycję za Trumpa, czy nawet za Clintona. Takie zdarzenie wojskowe nie miałoby miejsca w cieśninach tajwańskich. A w tej chwili Chińczycy oceniają Amerykę jako słabą, która nam niczym nie odpowie. W związku z tym możemy sobie pozwolić na tego rodzaju demonstrację siły.
To może jeszcze jedna, nie wiem, czy to można nazwać ciekawostką, ale ciekawostka. Na granicy Iranu z Afganistanem doszło do starcia zbrojnego. Obie strony oskarżają się nawzajem o rozpoczęcie wymiany ognia. To jest sprzed informacja, no sprzed ładnych paru nawet tygodni, no dwóch tygodni. Z 27 maja. To taki dodatek, do czego może służyć broń pozostawiona przez Amerykanów Afgańczykom, może do starcia z Iranem, który z kolei tam ktoś... Może.
Mnie się zdaje co innego. I to Trump w ramach kampanii wyborczej udziela teraz wywiadów różnych i przemówienia głosi. On zwrócił uwagę na coś, że w tej chwili ten Abdul, szef Talibanu, jest największym handlarzem broni na kuli ziemskiej, bo ekipa Bidena zostawiła mu spakowany sprzęt wartości 800 miliardów dolarów, czyli 830. To już na tych liczbach to powinno stanowić różnicę. Ale nie jesteśmy w stanie złapać tego. Miliony nabojów spakowanych w skrzynkach, nierozpakowane i nieprzykręcone jeszcze wiatraczki u góry, te helikoptery, cała masa świeżusieńkiej broni, którą Trump mówił, że trzeba wywieźć każdą śrubkę przed ewakuacją z Afganistanu samolotami do Pakistanu na przykład po sąsiedzku, dokądkolwiek, byle to tam nie zostało. W tej chwili Abdul jest największym handlarzem bronią i z tej broni, którą Amerykanie zostawili, Trump powiedział, że jemu do ogarniania swoich spraw i konfliktów własnych dookoła wystarczy 5% tej broni, którą myśmy tam zostawili. A co z całą resztą? No handluje. Więc być może te starcia z Iranem to jest jakiś wypadek przy pracy, jakaś frakcja mu się zbuntowała, może chcieli sobie pokazać, co my mamy, a co wy macie, po to, żeby potem zaproponować, to może kupicie to, co my mamy. I po obu stronach granicy będziemy mieli to samo i dzięki temu nie będziemy się atakować. To jest największy na kuli ziemskiej handlarz bronią, jemu teraz jest wojna niepotrzebna, tylko klienci, ten Abdul z Afganistanu.